to jest podcast Zdrowie w rozmowie. Słuchasz właśnie audycji o nowych technologiach w medycynie. Nie czekaj na jutro. Innowacje w medycynie są przyszłością, która zaczyna się już dzisiaj. Partnerem serii Cyfrowe ścieżki pacjenta jest Novartis. Partnerami medialnymi są Medonet, Rynek Zdrowia, Co w Zdrowiu oraz Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia.
Szanowni Państwo, dzień dobry, nazywam się Ligia Kornowska i mam niezwykłą przyjemność prowadzić dla Państwa podcast Zdrowie w rozmowie o nowych technologiach w medycynie. Podcast jest realizowany pod auspicjami Polskiej Federacji Szpitali i Koalicji AI w Zdrowiu, a partnerem podcastu jest firma Novartis. Drugi cykl dotyczy cyfrowych ścieżek pacjenta. I w związku z tym moim pierwszym gościem nie mógł być nikt inny jak właśnie pan dyrektor Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum E-Zdrowia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie dyrektorze, czym zajmuje się dziś CES? Jakie są jego priorytety i jakie są wyzwania?
Centrum E-Zdrowia jest jednostką organizacyjną, która oczywiście jest nadzorowana i podległa ministrowi zdrowia. Ona realizuje zadania z zakresu informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą, ale trzeba powiedzieć, że po pierwsze centrum zajmuje się przygotowywaniem i wdrażaniem nowych usług e-zdrowia, systemów i rejestrów. Po drugie, jak już mamy te rejestry i usługi, no to trzeba je oczywiście utrzymać i rozwijać, więc jakby tym się również zajmujemy. No jak już mamy te systemy i jak je rozwijamy, no to trzeba oczywiście zadbać również o ich bezpieczeństwo, o cyberbezpieczeństwo, a także o te wszystkie kwestie związane z infrastrukturą, czym również się zajmujemy. No i kolejny kawałek to jest oczywiście też zajmujemy się szeroko pojętą taką działalnością, powiedzmy, edukacyjną i komunikacyjną. Prowadzimy w ramach Akademii Centrum E-Zdrowia szereg szkoleń, na których edukujemy pacjentów, ale też podmioty wykonujące działalność leczniczą z tych właśnie usług, które oferujemy. Jakie są wyzwania? Wyzwania postawiliśmy sobie tak naprawdę w naszej strategii, którą przyjęliśmy w tym roku, w styczniu. Moim zdaniem takim głównym wyzwaniem jest to, aby te rozwiązania, które planujemy, projektujemy, przygotowujemy i wdrażamy, były realizowane wspólnie z naszymi interesariuszami, wspólnie z naszymi partnerami, z podmiotami, profesjonalistami, pacjentami oraz dostawcami.
Co pana najbardziej zaskoczyło, kiedy pan dołączył do Centrum E-Zdrowia?
Przychodząc do Centrum E-Zdrowia zaskoczyło mnie na pewno to ogromna chęć i otwarcie do realizacji nowych zadań. Jakby jestem osobą, która również pracowała poprzednio w administracji publicznej w kilku instytucjach i na pewno na plus dla Centrum E-Zdrowia jest to, że ta instytucja, ta organizacja funkcjonuje w odmienny sposób. Ja mogę to powiedzieć wprost od tych instytucji publicznych, które znamy. Ogromna otwartość, ogromne podejście partnerskie do realizowanych zadań, chęć też do zmian. Na pewno zaskoczyło mnie również to, że taka organizacja jak Centrum nie ma jeszcze właśnie takiego jednolitego dokumentu, który by wskazywał kierunki jej rozwoju.
Państwo jesteście znani z tego, że właśnie wychodzicie i rozmawiacie z różnymi interesariuszami systemu, również z pacjentami, o czym będziemy rozmawiać za chwilkę. Ale jestem ciekawa, po tych kilkunastu miesiącach pracy, z czego jest pan najbardziej dumny?
Ja wskażę na dwie rzeczy, z których jestem najbardziej dumny. Po moim przyjściu do centrum, tak jak już powiedziałem, wydawało mi się konieczne uporządkowanie pewnych działań w formie dokumentu strategicznego. I na pewno jestem ogromnie dumny ze strategii, którą przyjęliśmy w tym roku. Strategia powstawała wspólnie z pracownikami. Misja, wizja, które były wypracowane wspólnie z kierownikami odpowiedzialnymi za różne działy w centrum. I cały pozostały dokument był tworzony właśnie przez pracowników. Bo ja uważam, że dokumenty strategiczne powinny być tworzone z pracownikami, którzy później będą te strategie przecież realizowali. Niezależnie od tego, kto będzie dyrektorem, czy jakie będzie kierownictwo centrum. I bardzo mi zależało na tym, żeby ten dokument przyjąć, żeby on był wypracowany wspólnie właśnie z pracownikami, po partnersku, nie narzucając, prawda, przeze mnie, czy przez innego dyrektora jakiegoś departamentu, który tutaj wiodący był departament zarządzania portfelem projektów, który mamy tutaj w ramach centrum, taki odpowiedzialny za takie strategiczne zarządzanie. Natomiast jest to dokument, z którego jestem ogromnie dumny, bo on był tworzony wspólnie z pracownikami. A druga rzecz, z której jestem również ogromnie dumny, a może powiem o trzech, więc druga to będzie taka, że zaczynamy wdrażać i mam bardzo mocno taki impact na to, trochę o tym mówiłem chwilę temu, ale chodzi mi głównie o to, żeby budować te rozwiązania wspólnie z użytkownikami, ale też wdrożyć kompleksowy, bardzo mocno taki rozbudowany system customer experience, którego niestety w naszej organizacji nie było i nie ma jeszcze całkowicie takiego kompleksowego. Zaczynamy te prace, to nie jest łatwa rzecz do wdrożenia, natomiast te prace zaczęliśmy. A objawia się to tym, że chcemy każde rozwiązanie sprawdzać przez użytkowników, w sensie takim, że chcemy poznać ich opinię, chcemy spotykać się z użytkownikami, mamy szereg spotkań również właśnie z podmiotami wykonującymi działalność, nazywamy to userconami, takie konferencje, na których właśnie profesjonaliści mogą wyrazić swoje zdanie, mogą przedyskutować z nami pewne tematy dotyczące różnych systemów i rejestrów. Mamy za sobą spotkanie już, pierwsze spotkanie z Nilem. Teraz mamy pod koniec maja spotkanie z Izbą Diagnostów Laboratoryjnych, później kolejne spotkanie z Izbą Aptekarską. I zależałoby mi na tym, żeby właśnie ten system Customer Experience zbudować jako kompleksowy system. Natomiast trzecia rzecz, z której jestem dumny, to również to, że przez te w tamtym okresie, kiedy ja przyszedłem do centrum, chwilę później, 3 tygodnie później, Rosja zaatakowała Ukrainę i też cieszy mnie to, że bardzo szybko zareagowaliśmy jako centrum, gdzie zespół PION, który zajmował się systemem P1, również bardzo szybko realizował zadania związane właśnie z tym, żeby obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z uwagi na te działania wojenne, tak, napastliwe przez stronę rosyjską, żeby mogli również korzystać ze świadczeń i też dzięki, żeby mogli skorzystać w ogóle z kwestii informacyjnych, bo między innymi przetłumaczyliśmy internetowe konto pacjenta na język ukraiński po to, żeby mogły te osoby również korzystać z internetowego konta pacjenta. Więc z tych trzech rzeczy jestem dumny.
To wspaniałe osiągnięcia i faktycznie no, Centrum Zdrowia jest absolutnie kluczową organizacją, jeśli mówimy o systemie opieki zdrowotnej. Z tego, co pan mówi, przebija się taka bardzo duża inkluzywność zespołu i zastanawiam się, jakim pan jest liderem, bo na pewno inkluzywnym.
Zastanawiałem się nad tym, jakim jestem liderem. Po pierwsze, wydaje mi się, że jestem osobą, która funkcjonuje jako lider taki partnerski, który wsłuchuje się w zdanie współpracowników. To nie jest tak, że narzucam pewne zdanie i nie jestem w stanie się przekonać do racji czy opinii innych pracowników. Wręcz przeciwnie, jest wiele przykładów, gdzie mając inne na początku zdanie czy inne pomysły, zmieniałem zdanie, dlatego że właśnie przekonały mnie osoby, które z którymi rozmawiamy po partnersku. Na pewno nie jestem fanem mikrozarządzania. Jest to dla mnie coś, co powoduje zastój decyzyjny, zastój w realizacji zadań i dlatego staram się bardzo mocno te decyzje szybko podejmować na podstawie rekomendacji moich pracowników. No i też bardzo cenię pracę zespołową. Bardzo zależy mnie również na bardzo dobrej atmosferze w zespole, bo to jest kluczowe do tego, aby realizować zadania. A jak wiemy, CES jest taką instytucją, która jest instytucją, znaczy właściwie firmą informatyczną. I trochę zdrowotną, i trochę informatyczną. A wiemy, jaka jest sytuacja na rynku informatycznym, więc zależy nam na tym, żeby też tych najlepszych fachowców, najlepszych pracowników zostawić u nas w firmie, żeby oni pracowali i wykonywali swoje zadania, bo oni też często mają kilkuletnie albo i nawet dłuższe doświadczenie i mają tak zwaną pamięć historyczną, więc na tym, żeby docenić tych pracowników i z nimi współpracować, również bardzo mi zależy.
Wróćmy zatem do Customer Experience i powiedzmy trochę więcej o internetowym koncie pacjenta. Jak państwo zaprojektowaliście IKP, czym ono w ogóle jest i co można znaleźć na internetowym koncie pacjenta?
Nazywamy internetowe konto pacjenta, nazywamy taką bramą do usług zdrowia. Bramą dla, można powiedzieć, skupię się może na tej części, która dotyczy rzeczywiście pacjenta, bo oczywiście internetowe konto pacjenta jest zasilane danymi, które są produkowane, czy też wytwarzane właściwie przez podmioty wykonujące działalność w większości. Także oczywiście znajdziemy szereg dokumentacji elektronicznej, dokumentacji medycznej, takie jak recepty oczywiście, skierowania. Znajdziemy również dokumentację elektroniczną, medyczną i zdarzenia medyczne, jeśli one oczywiście zostały zaraportowane, przesłane. Znajdziemy również szereg usług takich jak historia leczenia. Możemy udostępnić naszą dokumentację i historię leczenia placówce czy też lekarzowi, ale możemy też mieć dostęp do danych dotyczących naszych bliskich. Bardzo mocno też pokładamy nadzieję w rozbudowie takich kwestii związanych z profilaktyką. Tam tworzymy tworzymy również szereg rozwiązań, takich jak projekt Kilka Tygodni do Zdrowia, który wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia prowadzimy, czy Narodowy Fundusz Zdrowia ten program wytworzył, natomiast my go transponowaliśmy do internetowego konta pacjenta, ale również do wersji mobilnej internetowego konta pacjenta, żeby można było korzystać na telefonie. Wkrótce też rejestracja centralna na szczepienia przeciw HPV, jak również możliwość już rejestrowania się w ramach programu Profilaktyka 40+, bo można również u nas wypełnić ankietę. I do tej pory no, można było wypełnić ankietę, ale trzeba było już zadbać o to, żeby sobie znaleźć placówkę, której wykonamy te badania. Od lipca będzie również możliwość od razu po wypełnieniu ankiety, otrzymaniu skierowania, będzie można zapisać się do tej placówki, którą sobie będziemy mogli wybrać przez internet, więc szereg rozwiązań, które jest w IKP. Trzeba też powiedzieć o tej mobilnej wersji internetowego konta pacjenta. Ona jest, te rozwiązania, które są w moim IKP, są szyte bardziej właśnie na wymiar taki mobilny, prawda? No jednak troszeczkę inaczej się korzysta z telefonu. Dużo więcej kładziemy nacisku na takie usługi, które są takimi usługami, które wymagają aktywności pewnej od użytkownika. Mamy bardzo ciekawe rozwiązanie związane z pierwszą pomocą, gdzie można sobie odpalić na naszej aplikacji w sytuacji jakiejś krytycznej właśnie ten moduł i dzięki temu modułowi będziemy mogli na przykład poprowadzić nas ten moduł, w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy. Ale też oprócz tego stawiamy na takie rzeczy jak ułatwienia dla osób, które wykupują leki, między innymi skaner ulotek leków, czyli nie musimy już trzymać, denerwować się, że nie mamy tego skanera, że nie mamy tej ulotki, tylko po prostu przy konkretnej recepcie wykupionej mamy od razu możliwość wejścia do jej ulotki, sprawdzić jak się oczywiście dawkuje. Oprócz tego możemy, jeśli oczywiście nasza placówka, w której się leczymy, taką usługę ma, możemy również zamówić, jeśli leczymy się, mamy choroby przewlekłe, możemy również zamówić recepty bez konieczności pójścia do placówki, natomiast wymaga to oczywiście dostosowania również po stronie placówek, tak, bo usługa jest oczywiście wystawiona już od dłuższego czasu.
Tylko trzeba się do niej połączyć.
Tylko trzeba się podpiąć do tej usługi, natomiast jest to na pewno bardzo korzystne dla osób, które leczą się przewlekle, bo one nie muszą po prostu, biorą te leki stale, nie muszą po prostu pojawiać się w placówce po to, żeby po prostu wziąć receptę.
Ja muszę powiedzieć, że sama jestem użytkowniczką konta mojej IKP i bardzo sobie chwalę. Zastanawiam się, ilu pacjentów z tego korzysta i czy starsi pacjenci również sobie poradzą, czy ten interfejs jest dostosowany do różnych grup odbiorców?
Aktualnie mamy ponad 17 milionów internetowych kont pacjenta
bardzo
aktywowanych.
Dużo.
Więc to jest, tak liczymy, ponad 44% populacji w Polsce to internetowe konto aktywowane ma. Więcej to jest kobiet, bo to jest około 52,5%. To są kobiety, które korzystają. W większości osoby, które są w wieku 40-49 lat, później to jest ta grupa nieco młodsza. W tych rocznikach starszych oczywiście odpowiednio jest mniej, natomiast kolejne roczniki wchodzą już w bycie osobą starszą, więc myślę, że też ten odsetek na rzecz osób starszych będzie się zwiększał, natomiast tu też warto jest powiedzieć o tym, że internetowe konto pacjenta spełnia wymogi dostępności. Ono jest przyjaznym portalem, zresztą wersja mobilna mojej IKP również jest tworzona na podstawie badań user experience, czyli te rozwiązania, które wdrażamy, one są taką pewną bazą do tego, żeby patrzeć na to, czy te rozwiązania są szyte, czy one na miarę tego użytkownika, czy dobrze się przyjmują, czy są oczekiwane, czy fajnie się klika, czy może trochę trudniej.
Na IKP są wyświetlone dokumenty, które są wytworzone w placówkach medycznych. I placówki medyczne powinny prowadzić elektroniczną dokumentację medyczną. Czym w ogóle jest taka dokumentacja?
Elektroniczna dokumentacja to jest, można powiedzieć, dokumentacja wytworzona w formie elektronicznej, w odpowiedni sposób, zgodnie z przepisami podpisana, czy też certyfikatem kwalifikowanym, czy też profilem zaufanym, bądź też takim profilem, który jest udostępniany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zgodnie z przepisami, zgodnie z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia, artykuł 11, to już tak powiedzmy zgodnie z przepisami, każdy usługodawca ma obowiązek raportowania zdarzeń medycznych jakby i też dokumentacji w ogóle medycznej w formie elektronicznej. No, elektroniczna dokumentacja w podstawowej formie to jest oczywiście recepta, e-skierowanie, ale ustawa też dopuszcza szereg innych rodzajów dokumentacji medycznej. Są wskazane, oczywiście dokumentacja jest wskazana w przepisach i to, co jest ważne, to jest dokumentacja właśnie, która jest wskazana enumeratywnie, czyli wylistowana w przepisach. Między innymi nie wiem, kwestie badań laboratoryjnych, wyników badań laboratoryjnych, też karta wypisowa ze szpitala, no to są między innymi takie dokumenty. I rzeczywiście ten obowiązek jest od 2021 roku, czyli już od właściwie niedługo będzie dwulecie.
I ile podmiotów leczniczych prowadzi dokumentację w takiej formie?
No my tak musielibyśmy oczywiście popatrzeć na zależności, bo mamy szpitale, mamy oczywiście placówki specjalistyczne, mamy POZ-y, więc my tak mówimy, że to jest między 20-30%. Ja myślę, że też tutaj w zakresie tego, co centrum może wykonywać, to my oczywiście wystawiamy odpowiednią dokumentację, taką integracyjną, jakby wszystkie dokumenty, które są konieczne do tego, aby z EDM-u korzystać, czy też raportować zdarzenia medyczne, natomiast też prowadzimy działania edukacyjne, tak jak już powiedziałem, też szkolimy te placówki właśnie z elektronicznej dokumentacji medycznej. Co więcej, jest to o tyle ciekawe dla placówek szkolenie, że można otrzymać za nie 5 punktów edukacyjnych, więc za uczestnictwo w takim szkoleniu, to tutaj oczywiście we współpracy z izbą lekarską, taki plus, powiedzmy, dla
dodatkowa
korzyść. Tak. I my oczywiście do tych szkoleń zachęcamy. Ja powiem tak, no, jeżeli chodzi o chęć uczestnictwa w nich, to nie widzę jakiegoś wybitnego zainteresowania teraz, natomiast są placówki, które bardzo są zainteresowane szkoleniami, między innymi pod koniec maja będziemy szkolić duży szpital w Łodzi i Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, który już miał takie szkolenia, ale pani dyrektor uznała, że jakby istnieje konieczność jakby tej wiedzy przypomnienia pracownikom, profesjonalistom również medycznym i będziemy takie szkolenie również właśnie dla tego szpitala prowadzić, więc są też takie przykłady, które pokazują, że to zainteresowanie szkoleniami jest bardzo duże.
I się zwiększa. Zastanawiam się, jak to jest, bo bardzo dużo na konferencjach branżowych ochrony zdrowia mówi się o tym, że nie ma jednego formatu dokumentacji medycznej. Jednocześnie ostatnio mieliśmy taką cross-sektorową konferencję, gdzie inne sektory wskazywały, że właśnie ten obszar medyczny jest obszarem, który ma najwięcej standardów związanych z prowadzeniem dokumentacji w porównaniu do innych sektorów. Czy my mamy jeden format dokumentacji medycznej? Jak to wygląda?
Możemy powiedzieć tak, no oczywiście są takie, jest taki standard jak profile IHE i też jest oczywiście taki standard HL7 CDA, który jest właśnie takim standardem, chyba jednym z takich najbardziej popularnych, jeżeli chodzi o kwestie dokumentacji medycznej. Właścicielem w ogóle generalnie tego standardu na poziomie tutaj polskim jest Centrum E-Zdrowia i rzeczywiście my będziemy też pracować nad tym, aby ten standard jakby rozwijać. Między innymi też przed nami ten standard, rozwijanie standardu HL7 FHIR. Więc jakby ten standard, to tak jak tutaj pani słusznie powiedziała, wydaje mi się, że badając różne sektory, to rzeczywiście tu akurat w zdrowiu mamy tę komfortową sytuację, że te standardy są. No mamy oczywiście standardy ICD-10 i ICD-11, ale mamy też standard SNOMED, który też jesteśmy do jakiegoś czasu ponownie członkiem SNOMED-u i też będziemy zastanawiać się nad tym wspólnie z ministerstwem, w jaki sposób ten SNOMED wdrażać w ramach właśnie dokumentacji w ogóle i pracy środowiska medycznego, no bo jakby ICD-10, ICD-11 to są takie pewne standardy, które nie zawsze bardzo dobrze opisują konkretną sytuację, prawda, pacjenta. Natomiast standard SNOMED będziemy również wdrażać. Jesteśmy już, jak powiedziałem, od jakiegoś czasu ponownie członkiem tej organizacji. Natomiast ja z strony centrum mogę powiedzieć, że my oczywiście jesteśmy otwarci na rozmowy. Spotykamy się również z dostawcami oprogramowania w ramach godzin dla dostawców i też rozmawiamy z nimi, też jesteśmy gotowi i otwarci na to, aby o różnych kwestiach związanych z problemami, czy też wyzwaniami związanymi z uruchamianiem EDM-u, czy też zdarzeń medycznych w placówkach jesteśmy otwarci.
Rozmawiając o infrastrukturze centralnej, nie możemy nie poruszyć tematu cyberbezpieczeństwa. Wyobrażam sobie, że taki podmiot jak Centrum E-Zdrowia, który gromadzi dokumentację, czy elementy dokumentacji medycznej całego społeczeństwa, no często notuje cyberataki na swoją infrastrukturę. Jak to wygląda i ile takich ataków jest na przykład miesięcznie?
W skali centrum, ja mogę powiedzieć nawet o takiej jednodniowej skali, to obserwujemy codziennie blisko, myślę, że kilkanaście do dwudziestu kilku ataków, prób ataków na naszą infrastrukturę, które są na szczęście skutecznie odpierane. Oczywiście Centrum E-Zdrowia z racji swojej roli i z racji swoich zadań jest oczywiście dobrze przygotowane do odpierania tych ataków. Myślę, że dużym wyzwaniem jest to, aby placówki, podmioty generalnie wykonujące prowadzące działalność leczniczą, również były w stanie się równie dobrze móc przygotować, czy też odeprzeć takie ataki. To chyba jest, wydaje mi się, głównym wyzwaniem.
To jest chyba przykład sytuacji, gdzie o państwa skuteczności świadczy to, że w zasadzie się nie mówi o tych kwestiach cyberataków na Centrum E-Zdrowia. Zastanawiam się, jak to wygląda w kontekście szpitali. Czy państwo jakoś pomagacie szpitalom się przygotować do takich cyberataków? Czy zwiększacie państwo poziom cyberbezpieczeństwa w placówkach?
Po pierwsze, to w sytuacji, kiedy do takiego ataku dojdzie, to rzeczywiście Centrum E-Zdrowia jest zawsze tam, gdzie taki atak już się zdarzył. No to trzeba o tym powiedzieć. No jeżeli coś takiego się dzieje, no to po prostu już trzeba ratować, że tak powiem, tą infrastrukturę czy te dane, które są. A musimy pamiętać o tym, że mówimy o danych medycznych, mówimy o danych pacjentów. I oczywiście, jeżeli chodzi o takie kwestie post factum, to oczywiście wspieramy tutaj te działania. Po drugie, oczywiście my również wydajemy takie wytyczne dotyczące cyberbezpieczeństwa, właśnie w jaki sposób sobie z tymi zagadnieniami radzić. W ramach Centrum E-Zdrowia już jest decyzja pana ministra zdrowia dotycząca powołania takiej grupy reagowania na incydenty. To się nazywa CSIRT, CSIRT sektorowy dla sektora ochrony zdrowia. I w jego ramach również będziemy kontynuować te wszystkie działania związane właśnie z wydawaniem wytycznych. Będziemy mieli również, jeszcze to zapowiadałem, tak zwaną karetkę cyberbezpieczeństwa, gdzie właśnie w sytuacjach takich kryzysowych będziemy również, zespół specjalny będzie takie działania podejmował, żeby właśnie mitygować te kwestie. No i jest jeszcze, trzeba o tym oczywiście też mocno powiedzieć, są jeszcze te kwestie związane z dofinansowaniem placówek. I tutaj współpracujemy na linii teraz już Ministerstwo Cyfryzacji, ale NFZ i my. Placówki medyczne otrzymały możliwość uzyskania takiego dofinansowania do pewnych konkretnych działań zabezpieczających cyberbezpieczeństwo w ich placówce. Między innymi chodzi o kwestie kopii zapasowych, kwestie odpowiedniego oprogramowania, które będzie blokowało właśnie takie cyberataki, takie pewien podstawowy zakres, na który można uzyskać dofinansowanie, i my tutaj jako centrum również przeprowadzamy ankiety, ewaluujemy to wszystko. Jesteśmy też taką grupą, która pomaga tym placówkom tak merytorycznie.
Cyberkaretka, bardzo mi się podoba takie sformułowanie. A czy korzystacie państwo z algorytmów AI, na przykład w kontekście cyberbezpieczeństwa, albo w ogóle w kontekście opieki nad pacjentem, czy w kontekście organizacyjno-finansowym?
Jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo i AI, korzystamy z odpowiedniego oprogramowania, ale ja już nie będę może o tym oprogramowaniu opowiadał, jakie my je mamy. Natomiast na pewno ono działa w taki sposób, że jest w stanie właśnie na podstawie algorytmów wychwytywać odpowiednio wcześniej próby ataku, bądź też próby właśnie wejścia na naszą infrastrukturę. I dlatego dzięki temu wiemy odpowiednio wcześniej o tym, że coś się może zadziać. Natomiast pracujemy również nad rozwiązaniami w zakresie algorytmów w ogóle, wykorzystując dane, które mamy, również wspólnie z organizacjami pacjentów w formie takiego raportu, który będzie niedługo udostępniony lekarzom. Nazywa się to raport Pacjent 360 i to jest, mogę tu powiedzieć również, że to jest wspólnie z Fundacją Urszuli Jaworskiej, która kilka lat temu ten pomysł, która kilka lat temu o tym pomyśle mówiła. Teraz myślę, że jest ten czas na to, aby to rozwiązanie móc wdrożyć i wprowadzić. Myślę, że na początek w odpowiedniej takiej mniejszej formie, potem będziemy je rozwijać. Po prostu na podstawie danych, które mamy, będzie odpowiedni algorytm, który będzie pozwalał na to, aby prezentować lekarzowi pewien raport dotyczący naszego stanu zdrowia, takiego pacjenta, którego lekarz POZ ma pod opieką. Później będziemy to oczywiście rozwijać dalej. Dzięki temu lekarz POZ nie będzie musiał wertować, będzie mógł to zrobić, ale nie będzie musiał zaglądać w każdą dokumentację, w każdą receptę. Będzie miał te wszystkie informacje podane, powiedzmy tak, ja to mówię na takiej jednej stronie, natomiast ile tego będzie, to zobaczymy, tak, ale myślę, że zaczniemy pewnie od podstawowych rzeczy, a później będziemy rozwijać te elementy. Również pracujemy w ramach centrum, będziemy rozwijać również komórkę dotyczącą właśnie algorytmów i sztucznej inteligencji w ramach naszego centrum analiz, więc oczywiście zapraszamy również do współpracy.
Bardzo dziękuję. Jeszcze muszę zapytać o ten wspaniały projekt Pacjent w Centrum E-Zdrowia, bo myślę, że to jest bardzo ważne, że państwo bierzecie pod uwagę i zaangażujecie pacjentów w rozwój, w testowanie swoich rozwiązań cyfrowych. Jak ten projekt wygląda, na czym polega i czy pacjenci są zainteresowani braniem udziału w pracach?
Pacjent w Centrum E-Zdrowie to jest pewna odpowiedź na to, aby właśnie zaangażować tych interesariuszy w proces projektowania, znaczy planowania, projektowania i wdrażania usług. Na początku to tak naprawdę pacjent w Centrum E-Zdrowie to jest właśnie możliwość zgłoszenia przez organizację zrzeszającą pacjentów swojego pomysłu na to, jak w jaki sposób można rozwinąć, nie wiem, czy internetowe konto, czy moje internetowe konto pacjenta, czy też moje IKP. Ale będziemy chcieli te działania rozwijać, to znaczy oprócz tego, że będzie to ten stricte projekt, gdzie można zgłosić to oczywiście to rozwiązanie, czy ten pomysł, będziemy chcieli również angażować właśnie pacjentów również w kwestie testowania, w kwestie oceny w ogóle tych rozwiązań, oceny takiej w formie ankiety, albo bądź też w ogóle w formie takiej możliwości wypowiedzi, jak się w ogóle z takiego rozwiązania korzysta. Więc projekt będzie na pewno bardzo szeroko rozwijany. Nie, to nie będzie tylko zgłoszenie jakby pomysłu. I chcemy powiedzieć też, że tutaj jest też kwestia zaakcentowania właśnie tego, że chcemy robić to wspólnie z organizacjami pacjentów. Ma to na celu również to, żebyśmy sprawdzili, bo pomysłów jest bardzo dużo. Lista jest ogromna zadań, które jakby są na liście do realizacji, natomiast kiedy stwierdzić, że to rozwiązanie jest właśnie tym oczekiwanym przez pacjentów i dlatego zależałoby mi na tym, aby właśnie wspólnie z pacjentami, z ich organizacjami oceniać i decydować, co będzie wdrażane. Dlatego też otwieramy nie tylko się na organizacje pacjentów, ale też na takie rozwiązania, które będą angażowały też inne osoby, które może niekoniecznie są zaangażowane w pracę organizacji pacjenckich, ale na przykład właśnie dlatego, tak jak już mówiłem o ankiecie, którą opublikowaliśmy, będziemy chcieli też szerzej otwierać się na takie właśnie ankiety, na takie sondy, sondaże, gdzie będą mogli po prostu każdy z nas decyzję podjąć, niezależnie od tego, czy jest w organizacji zrzeszony, czy nie.
Cyfrowe zdrowie rozwija się fantastycznie. Bardzo dziękuję za rozmowę, pan dyrektor Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum E-Zdrowia. A ja nazywam się Ligia Kornowska, a to był podcast Zdrowie w Rozmowie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
To był podcast Zdrowie w Rozmowie o nowych technologiach w medycynie. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia. Partnerem serii Cyfrowe Ścieżki Pacjenta jest Novartis. Partnerami medialnymi są Medonet, Rynek Zdrowia, Co w Zdrowiu oraz Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia.